Tak jak Piotr mówił, czy pamiętacie, przypomniał mi się taki żart. Przychodzi starszy pan do lekarza i mówi: panie doktorze, cierpię na zaniki pamięci. A lekarz się pyta: od kiedy? A pan podnosi głowę i mówi: a co od kiedy? Strasznie szybko zapominał to, co się mówiło, ale myślę, że nie dotyczy to nas, wierzę tak. Kochani, pomodlimy się. Ojcze, powierzamy Ci ten czas. Duchu Święty, zapraszamy Ciebie, Panie, do tego, Panie, o to, byś mówił do naszych serc, Panie, o tych rzeczach, które chcesz w nas odnowić, Panie, które chcesz nam przypomnieć i, Panie, w pełni chcemy przyjąć tą zachętę, Panie, Ciebie, Panie, dla naszego życia. Modlimy się do Ciebie, Panie, byś w tym wszystkim nas dzisiaj poprowadził. Powierzamy Ci nasze serca, nasze myśli w imieniu Jezusa. Gwoli wstępu, zanim powiem o temacie, jakim będę mówił. Ja nic nie kręcę. Jeden w porządku. Chciałbym, żeby nas to nie rozpraszało, więc poczekam jeszcze chwilkę. Może bliżej mikrofon do ust dam. Myślę, że każdy z nas, jak tutaj siedzimy na sali, może zgodzić się z tym stwierdzeniem, że każdy chce, by w jego życiu powodziło się dobrze. Tak? Jesteście ze mną? Każdy to ma w swoim sercu i żyjemy po to, by nam było coraz lepiej. Żyjemy tak, żebyśmy z tego życia byli zadowoleni.
Kochani, to jest prawdopodobnie ważne słowo i dlatego są przeszkody.
Myślę, że tak. Wiecie, to tak jest, jeżeli mamy otwarte serca i przychodzimy na nabożeństwo, to zawsze Bóg do nas coś zakomunikuje. Zawsze. Nie ma tak, żeby to był pusty przebieg i żeby się nic nie działo. Więc wierzę, że dzisiaj Duch Święty też będzie do nas mówił. Wierzę w to. Kiedy przygotowywałem to nauczanie, byłem sam poruszony. Więc wierzę, że będzie Bóg, Duch Święty, poruszał nasze serca dzisiaj. A więc każdy pragnie tego dobra w naszym życiu, by nam się powodziło. Ale jak wiemy w naszym życiu, i każdy się też pewnie pod tym podpisze, że na tej drodze w naszym chrześcijaństwie napotykamy różne trudności, różne przeszkody. Nie jest tak, że zawsze świeci słońce. Moja żona kocha słońce, ale też wie, że są dni, kiedy tego słońca nie ma, bo jest pochmurny dzień. Czy kiedy takie rzeczy się dzieją, czy takie dni nastają, to znaczy, że to już jest źle? To tylko od nas zależy, jak do tego podejdziemy. Ja osobiście lubiłem deszczowe dni, szczególnie w szkole, bo nie ciągnęło mnie na podwórko, by z chłopakami w piłkę grać. Więc co było robić? Nie było tyle programów telewizyjnych, siedziałem i się uczyłem. Więc ja lubię wszystkie dni. Oczywiście nie wszystkie są przyjemne, ale we wszystkich Bóg coś czyni. I dzisiaj troszeczkę o tym będę mówił. Ale ta gleba serca jest ważna. Znamy wszyscy przypowieść o siewcy. I drugi przypadek, o drugim przypadku, o którym tutaj jest mowa, jest to ktoś, kto jest posiany na gruncie skalistym. Ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. To jest w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, 20 werset. I 21 mówi tak: ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. Więc mowa tu jest o człowieku, który z radością przyjmuje słowo, jest zachęcony, jest zbudowany, ale przychodzi taki deszczowy, pochmurny dzień w jego życiu. Przychodzi prześladowanie za to, co mówi, za tą drogę, którą zdecydował się iść. Przychodzi ucisk dla słowa i wtedy jest to rzecz, której nie jest w stanie przejść. Gorszy się. Zostawia tą drogę. Nie do tego Bóg nas zachęca, nie o tym mówi. Znamy tą przypowieść, wiadomo, że ta dobra gleba to jest ta gleba serca. gdzie to, co sieje Bóg w sercach, przynosi owoc dla Boga. Jak wiemy wszystkie te rzeczy, może wszystkie, nie wszystkie, jak wiemy, żyjemy w tym świecie i jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że jest ktoś, kto jest nam we wszystkim przeciwny w naszych decyzjach bycia posłusznymi Bogu, mowa tu o złym, który jest władcą całej ziemi, on będzie robił wszystko, by nie dopuścić do tego, by Boża wola w twoim życiu i Boży plan wypełnił się. Będzie robił różne wybiegi i zabiegi, by to się nie spełniło, łącznie z zniechęceniem w twoim życiu, jakimiś zabiegami na jego znany sposób, a przez nas niektórych doświadczył w tym, będzie robił wszystko, by nie dopuścić do tego. A więc jesteśmy w okresie walki jako wierzący. Walczymy, jesteśmy na wojnie, a wojna to nie jest zabawa. Ale na wojnie czy w walce zawsze są dwie strony przeciwne sobie. Jedna walczy przeciwko drugiej. Ale jak to jest w walce, i to widać szczególnie w sporcie, zwycięzca może być tylko jeden. Albo wygrasz, jeżeli chodzi o nas, albo przegrasz w konkretnej danej walce. Kiedy diabeł zwycięży przez próby, doświadczenia, jakkolwiek swoje zabiegi, to zaciera ręce, dlatego że Boża wola w twoim życiu została zatrzymana, albo spisana na straty, albo zatrzymany jesteś w pewnym etapie wzrostu do tego, by ta wola mogła zostać wypełniona. Jeżeli diabeł zwycięża w próbach, to jego cel zostaje wykonany. W tym wszystkim, w całej tej walce, mamy dwie drogi do wyboru i dwie możliwości. Albo, może tak, 1 Mojżeszowa 42-36. Otwórzmy sobie ten rozdział. 1 Mojżeszowa 42-36. To jest historia Jakuba, który, jak wiemy, miał 12 synów. Józef został sprzedany przez braci do Egiptu i stało się tak, że stał się w końcu premierem. W Izraelu panował wtedy głód i Jakub powiedział: synowie, zostawił tylko Beniamina, najmłodszego swojego syna, jedźcie do Egiptu, bo słyszałem, że tam jest po prostu pożywienie. Weźcie pieniądze, kupcie to. I kiedy przyjechał, nie będę wchodził w tą historię, bo nie o tym chcę powiedzieć. Chcę się zatrzymać tylko na reakcji tutaj Jakuba. Stało się tak, że Józef zarządził, by Symeon, czyli jeden z braci Józefa, został jako dowód na to, że jego bracia mówią prawdę, że mają w domu ojca, było ich 12, ale jeden gdzieś zaginął, jeszcze jest najmłodszy w domu, został z ojcem. Józef powiedział: okej, zatrzymuję Symeona, jeżeli to jest nieprawda, on zginie. Przywieźcie tutaj Beniamina. I wyobraźcie sobie doświadczenie Jakuba. Wszystko jest tu opisane w 36 wersecie. Wtedy rzekł do nich, do swoich synów, kiedy wrócili, mówili mu o tym wszystkim: osierociliście mnie, nie ma Józefa i nie ma Symeona, a chcecie zabrać Beniamina? Wszystko to zwaliło się na mnie. Więc to jest sposób, w jakim my, którzy przechodzimy przez różne doświadczenia, możemy przyjąć w naszym życiu. Po prostu możemy się załamać. To jest jedna droga, ale jest druga droga. Możemy nauczyć się, w jaki sposób przezwyciężać ataki wroga i w jaki sposób odczytywać to wszystko, co się dzieje w naszym życiu, co Bóg chce przez to nam powiedzieć, czego chce nas nauczyć. Wielu z nas jest tutaj rodzicami, czy byliśmy dziećmi. I wiemy, jak wychowujemy nasze dzieci, albo jak sami byliśmy wychowywani przez naszych rodziców. Nie jest naturalną rzeczą, by ojciec chciał źle dla swoich dzieci. Mówi o tym Biblia. A więc jesteśmy uczeni, jesteśmy kształtowani, jesteśmy wychowywani również poprzez to, że niekiedy jesteśmy karceni. Dzisiaj nie jest to popularne, ale Biblia o tym mówi. Nie żałuj rózgi dla swego syna, ale nie o wychowaniu dzisiaj będziemy mówić. Choć poniekąd tak, dlatego że również jesteśmy wychowywani przez próby i doświadczenia przez samego Boga. Ale kiedy nauczymy się przechodzić przez te wszystkie okoliczności i w cierpliwości, realizując Boże plany w moim życiu, to nauczymy się i zwyciężymy. Jak to mówią, nauka nie idzie w las. Ze złych doświadczeń również możemy się czegoś nauczyć. Ale musimy pamiętać o jednym, że z tym każdym duchowym zwycięstwem będziemy wzrastać w poznaniu Boga. I będziemy wzrastać w sile naszego charakteru. Jest takie powiedzenie, że zwycięstwo uskrzydla. Zawsze jest tak, że jeżeli zwyciężysz w jakimś miejscu z pokusą, jakkolwiek, i wiesz, że już zwyciężyłeś, podnosi się w tobie twój duch, twój wewnętrzny człowiek, mówi: wow, jest, mam to, dobrze, zwyciężyłem. A każde takie zwycięstwo stawia cię już w miejscu wyższym, wyżej, przy kolejnej próbie. Kiedy wchodzimy do jakiegoś miejsca albo robimy coś po raz pierwszy, chodzimy ze stresem, chodzimy z jakimś lękiem, ale to jest tylko kwestia czasu. Jak się do tego już przyzwyczajimy, jest to już normalne. Czy byliście kiedyś pierwszy raz w jakimś miejscu, w szkole, w pracy, gdziekolwiek? Wchodzisz, nikogo nie znasz, jesteś skulony, nie wiesz, o co chodzi, czego się możesz spodziewać. Ale kolejnym razem już jest łatwiej. A już za tydzień czy za miesiąc już nawet o tym nie myślisz. Po prostu jest to naturalne. Tak samo w próbach, w zwycięstwach, również w przegranych. Tego się uczymy, wzrastamy. To jest proces wzrostu. Czy zawsze jest przyjemny? Nie zawsze jest przyjemny. Wzrost nie zawsze jest przyjemny. Ale też, aby zwyciężać, musimy mieć takie duchowe zrozumienie naszych prób, przez które przechodzimy. Dlaczego rzeczy się dzieją? Bo że się dzieją, to rzecz jest oczywista w naszym życiu. Ale dlaczego się dzieją, to już jest pewna praca i pewien wysiłek, który musimy włożyć w to, by poznać te rzeczy, by je zrozumieć. Nie zawsze to, na co my patrzymy, nie zawsze to tak wygląda w oczach Bożych. Ja kiedyś dawałem taki przykład z takim kółkiem, kiedy palcem kręcimy do góry. Jak sobie będziesz kręcił w prawą stronę palcem, możesz to zrobić teraz, nawet wyluzuj się, niech to będzie taka chwila takiego relaksu, tak? I popatrzysz, zróbmy to, możesz to zrobić, palcem podnieść do góry i w lewo czy w prawo, jakkolwiek to chcesz. Ale kręć tym palcem w tą samą stronę, nie przestawaj, ale zniżaj to do płaszczyzny poniżej płaszczyzny twoich oczu. W którą stronę się kręci? Ale patrz na palec. No jak to masz tak przy brzuchu, w którą stronę kręcisz? Ja kręcę w lewą, ale kręcę cały czas i kiedy podnoszę nad głowę, patrzę na górę, to zacząłem kręcić w prawo. Jak to jest? No przecież nie zmieniłem kierunku w lewo i naraz w którymś momencie w prawo. Widzicie, zależy, z której strony na to patrzymy. My patrzymy na pewną rzecz w taki sposób i mamy takie zrozumienie, ale Bóg patrzy na to zupełnie inaczej. Musimy to wiedzieć, musimy to zrozumieć, musimy to przyjąć. Boże Słowo mówi: moje drogi nie są waszymi drogami. Tak? Czyli są zupełnie odmienne, takie lustrzane odbicie, zupełnie coś innego. To jest ważne, żebyśmy mieli tego świadomość. W tym wszystkim potrzebujemy zrozumieć jedną rzecz. Bóg zawsze chce nas czegoś nauczyć. Przykład z Abrahamem i z Izaakiem. Niesamowity Boży mąż, sercem oddany Bogu, Nie będę jego historii opowiadał, myślę, że wszyscy to znamy. Ale przyszedł dzień, kiedy jego ukochany syn Izaak narodził się, wzrastał i był już naprawdę fajnym chłopakiem. I przyszedł taki dzień, kiedy Bóg mówi do Abrahama: weź swojego syna, weź drwa i jedźcie razem na górę Moria, tam złożysz mi w ofierze Izaaka. 3 dni Abraham szedł. Czy myślicie, może tak, pomyślmy wszyscy, co przez 3 dni, o czym musiał myśleć Abraham? Jak nie mógł zrozumieć, dlaczego się to wszystko dzieje? Przecież Bóg obiecał mu. Oczywiście w międzyczasie zrobił coś po swojemu, też się czegoś nauczył. Stąd jest Izmael i dzisiaj kłopoty z tymi... No, już nie będziemy w politykę wchodzić. Narodził się Izaak. I naraz Bóg mówi: tą obietnicę, którą ci zrealizowałem, twojego ukochanego syna, teraz mam ci dać na ofiary? Ale był posłuszny. Wiecie, tam jest napisane: kiedy Abraham podniósł nóż i chciał zabić swojego syna, Bóg zawołał: Abrahamie, Abrahamie, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego, bo teraz wiem, że prawdziwie boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. I dalej jest napisane: podniósł Abraham oczy, wzrok i ujrzał za sobą barana uwikłanego rogami w krzakach. Wziął tedy barana i złożył jako całopalenie, jako ofiara. Zobaczcie, jaka próba. Co Abraham musiał myśleć o Bogu? Jakie musiało być jego stanowisko, jakie przekonanie w jego sercu? Panie, dałeś mi Izaaka, teraz mi go zabierasz? O co chodzi w tym wszystkim? Ale to była próba w życiu Abrahama, którą zainicjował sam Bóg. Czy to było łatwe i przyjemne? Nie. Ale Bóg chciał sprawdzić, jakie jest nastawienie serca Abrahama. I Abraham zdał egzamin. Gdyby nie Bóg, gdyby nie anioł, zabiłby go, zabiłby syna. Dlatego, że bardziej cenił sobie i szanował to, co Bóg mówi i samego Boga, niż to, co Bóg daje. A więc próba. Przysłów 2:1-12. Jest napisane tak. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać je jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga, gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Zobaczcie, jeżeli przyjmiesz moje słowa, jeżeli zachowasz dla siebie moje wskazania, czyli Boże Słowo mówi tutaj o tym, że najważniejszym wyznacznikiem dla nas jako wierzących i też oczywiście dla Izraela jest to, co powie sam Bóg. Jeżeli nie rozumiem tego, o czym Bóg do mnie mówi i czego ode mnie oczekuje, to co jest wyznacznikiem tego, jak powinienem postąpić? Czy to, jak ja myślę o danej sytuacji? Czy ważne jest to, co Bóg mówi, bym zrobił w danej sytuacji? Nawet jeżeli tego nie rozumiem, co bardziej Bogu się podoba? Posłuszeństwo Bogu. O ileż bardziej miłe Bogu jest posłuszeństwo niż ofiara. Możemy Bogu coś dać bez posłuszeństwa, czy to będzie miły dar dla Boga? Nie. On zwraca uwagę na inne rzeczy. On patrzy na to w inny sposób. On patrzy, byśmy byli posłuszni Jego Słowu, temu, co On mówi. Przysłów 15:22 jest takie słowo. Gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. I to jest prawda. Powinniśmy zasięgać rady, szczególnie u tych, którzy mają jakieś doświadczenie w jakiejś dziedzinie. I to jest normalne i to jest dobre. My jako wierzący też powinniśmy się radzić między sobą. Mamy grupy domowe, mamy liderów, mamy braci w Chrystusie. Powinniśmy się radzić. Ale co powinno być wyznacznikiem tego, co ja uczynię poprzez te porady? To, co powiedział Bóg. Zgadzacie się? To jest najważniejsze. Mój duchowy ojciec, niektórzy go znają, Józiu Wiciak, kiedyś powiedział takie słowa do mnie. Janusz, słuchaj wszystkich. Słuchaj tego, co mówią. Ale sprawdzaj to w swojej Biblii. Jeżeli to jest w twojej Biblii, przyjmij to. A jeżeli to się nie zgadza z twoją Biblią, czyli ze Słowem Boga, odrzuć to. Nie odrzucamy człowieka, odrzucamy to, co mówi. Tak? To jest bardzo ważne, to kluczowe. Ale wiecie, to zawsze ustawia prawidłowy porządek w naszym chrześcijańskim życiu. Dlaczego? Dlatego, że niekiedy człowiek, który udzieli nam dobrej rady, ja nie mówię, że zawsze udziela złej, tak? Może zmienić troszeczkę miejsce i wyjść ponad Boga, kiedy nie będę tego sprawdzał z Biblią. My musimy też uważać. Musimy być tutaj naprawdę bardzo ostrożni. Dlaczego? Otwórzmy Księgę Jeremiasza. 17 rozdział. Tu znowu mamy pokazane dwie drogi tego, jak mamy czynić, co mamy robić. 17:5 i następne. Zaczniemy od 5. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej i niezaludnionej. Przeklęty mąż, który na człowieku polega. Jeżeli polegamy na człowieku, Boże Słowo mówi, że jesteśmy w miejscu przekleństwa. Musimy bardzo uważać. Ale zaraz za tym Bóg mówi tak. 7. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Ale to od nas zależy, na którą z tych dróg wejdziemy, co będziemy przyjmowali. Boże Słowo jest kluczem, jest podstawą, jest jedyną pewną drogą. Dlatego, że jeżeli Bóg coś mówi, to mówi i tak jest. Moje tak jest tak, moje nie jest nie. To jest proste. To jest proste. W tym wszystkim, w tym dążeniu do poznania, to taki długi wstęp był, ważne jest nasze nastawienie do tych wszystkich rzeczy. Chcę dzisiaj mówić troszeczkę o determinacji. Do determinacji, o wchodzeniu drogą, której celem jest wypełnienie Bożej woli w naszym życiu. Bo jak wiecie, do czegoś możemy podchodzić bardzo tak sobie luźno i swobodnie, ale Bogu chodzi o nasze serca i chodzi nastawienie, byśmy wszystko to, co robili, byśmy robili na tyle, na ile potrafimy. Czy wszystko robimy zawsze dobrze? Nie. Czy jesteśmy doskonali? Nie. Czy wszystko umiemy? Nie. Ale jeżeli robię to, co mogę zrobić na 100%, na full, to zrobię to najlepiej i na tym Bogu zależy. Łukasz 18 rozdział. Osiemnasty rozdział od 35 wersetu. Trochę mi jest ciężko z jedną ręką, ale daję radę. To jest fragment, który mówi o uzdrowieniu ślepca. A gdy on przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze żebrząc. A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi i zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawidowi, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli na przedzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał: Synu Dawidowi, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy ten się zbliżył, zapytał go, mówiąc: co chcesz, abym ci uczynił? A on odrzekł: Panie, abym przejrzał. A Jezus rzekł do niego: przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga. Niesamowita krótka historia, ale opisująca tutaj determinację tego ślepca. Czy wyobrażacie sobie tą sytuację, że siedzi człowiek przy drodze i w zasadzie nic nie widzi, ale naraz usłyszał jakiś szum i dowiadywał się, o co chodzi? I myślę, że słyszał o tym człowieku, o Jezusie, już dużo przed tym, zanim ta sytuacja nastała. I mówi: to jest okazja, bym mógł coś wziąć od Niego. On otwiera oczy ślepym, uzdrawia chorych, wskrzesza ludzi, może mnie uzdrowić. Ale co się dzieje? Kiedy zaczął wołać, ci, którzy szli na przedzie z Jezusem, wyobraźcie sobie, idzie Jezus i naraz uczniowie i ktoś tam woła niedaleko: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Cicho, Jezus tu idzie, zachowuj się, milcz. Co w tym doświadczeniu ten człowiek mógł zrobić? Mógł być posłuszny uczniom, zamknąć się, powiedzieć: dobra, to może jeszcze nie jest ten czas. Ale jego determinacja do tego, by sięgnąć to, co Bóg mu daje, była ponad to wszystko. I napisane jest, że zaczął wołać jeszcze głośniej. Zaczął wołać jeszcze głośniej. O co? O to, co wiedział, że Bóg może i chce mu dać. Nie zniechęcił się postawą uczniów, ale to byli najbliżsi uczniowie Jezusa. Czy oni w tym momencie odgadli, wiedzieli, znali Bożą wolę dla tego człowieka? Nie, ale jednak Jezus zatrzymał się, a więc determinacja sprawiła to, że ten człowiek odzyskał wzrok. Ale to, co zrobili uczniowie, było niezrozumiałe i dziwne. To był taki dziwny opór, tak? Ale tak po prostu było. A więc determinacja. Co to jest determinacja? To zdecydowanie, nieustępliwość, takie zacięcie. Jest to wytrwałość, zdolność do wykonania dzieła mimo silnej opozycji i zmieniających się trudności. A więc to niezłomne postanowienie, że wykonam Bożą wolę w moim życiu. To jest ta mocna decyzja tego nastawienia: nie poddam się, wytrwam, pomimo przeciwności, pomimo trudności, sięgnę po to, wezmę to od Boga. To jest moje, obiecane przez Boga. Wiele lat temu miałem pewne marzenie w moim życiu. I tym marzeniem, które się zrodziło w moim sercu, to była drukarnia. Pan poprowadził całe moje życie w taki sposób, że straciłem pracę i 3 miesiące nie mieliśmy przychodów w moim domu. A to pragnienie narastało we mnie coraz bardziej. Więc mówię, muszę odpowiedzieć na to. Muszę za tym pójść. Poszedłem do urzędu pracy, tam dawali taką kwotę pieniędzy wtedy na rozpoczęcie biznesu, więc złożyłem, musiałem tam miesiąc czekać na decyzję. Idę zadowolony, pewny, że wszystko jest pięknie i dowiaduję się, że nie mam przyznanych pieniążków. No i to był taki trudny moment dla mnie, ale ja mówię, Panie, nie, Ty nie działasz w ten sposób. Ty zawsze znajdziesz rozwiązanie trochę inne niż ja mogę dzisiaj dostrzec. Wiecie, jak się stało? Pan dał mi maszynę za darmo. Może nie za darmo. Kupiłem ją w cenie złomu, którą wyremontowaliśmy razem z jednym z braci, który kiedyś był u nas w kościele. Pomógł mi. On był już na emeryturze, ale miał wiedzę, a ja miałem zdrowe ręce i pewne zdolności, które Bóg mi dał, manualne, mechaniczne. Naprawiliśmy tą maszynę, rozebrałem ją do najmniejszej śrubki, później ją skręciłem, ona zaczęła pracować. Ten człowiek powiedział, zapłacisz mi, jak będziesz miał pieniądze. Więc płaciłem mu w ratach i powstała drukarnia. I zaczęła funkcjonować. I kiedy to po czasie zobaczyłem, to mówię, Boże, nie miałem ani grosza, żeby tą drukarnię założyć. Nie mam wykształcenia poligraficznego, ale Bóg kolejno w moim życiu przeprowadzał mnie przez takie etapy, gdzie przygotowywał mnie do tego, bym to mógł robić. Nawet prowadziłem drukarnię. Spółdzielnia inwalidów, Polkarton, vis-a-vis hotelu Wrocław, dzisiaj tam jest targowisko. I tam uczyłem się pracować z ludźmi, trudnymi ludźmi, bo to byli inwalidzi, głusi, niektórzy nie mówili, kalecy, trudni ludzie, ale Bóg uczył mnie tam wielu rzeczy. I później założyłem tą swoją drukarnię, ale nie o drukarni chcę mówić. Ale chcę mówić o tych próbach, przez które przechodziłem wtedy. Nie będę w szczegółach tego opowiadał, ale to nie były łatwe rzeczy. Ale wytrwałem w tym wszystkim. Jak dzisiaj wiecie, zarządzam drukarnią kościoła. To już nie jest moja drukarnia, to jest drukarnia kościoła. I ona funkcjonuje dzięki Bożej łasce i Bożej mądrości, którą daje mnie i też zdolnościom, które daje pracownikom tej drukarni. Ale idźmy dalej. A więc wytrwałość. Wytrwałem w tym wszystkim. I widzę tego owoce i jestem Bogu za to bardzo wdzięczny. Ale Bartymeusz wołał jeszcze głośniej. Wiecie, że im bardziej uczniowie uciszali tego człowieka ślepca, tym w jego wnętrzu powstawała coraz większa determinacja, by jednak to zdobyć i sięgnąć? A więc przeciwności są po to, by wzbudzić w tobie tą determinację. Czy Jezus odpowiedział od razu, kiedy za pierwszym razem ślepiec zawołał, Jezu, zmiłuj się nade mną? Szedł dalej. Czekał, aż poziom jego wiary, o której mówi na samym końcu, wzrósł i podniósł się do takiego poziomu, że Jezus powiedział, w tym momencie jest w stanie to przyjąć. Po to są próby i doświadczenia w naszym życiu. Jezus wyczekuje niekiedy takiego momentu, tak, żeby pobudzić w tobie ten poziom determinacji, tak, żebyś mógł wejść w to wszystko i sięgnąć po to. Jak się wszystko dobrze układa, to niekiedy nie musisz prosić Boga, bo już to wszystko masz. Ale jeżeli nie masz i trudne rzeczy się dzieją w twoim życiu, to one cię prowadzą do jakiegoś miejsca. Jeżeli wytrwasz, dojdziesz do tego, Jezus odpowie. Więc gdyby Bartymeusz nie był człowiekiem zdecydowanym, wytrwałym, zdeterminowanym, nigdy nie dostałby się do Jezusa. Nie przedarłby się przez tłum. Kobieta kananejska, Mateusz 15 rozdział. Mateusz 15 rozdział. I wyszedłszy sam dot, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. I zobaczcie, co się dzieje. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. Druga sytuacja, po której mogłaby powiedzieć: idę do domu. I trzecia sytuacja zaraz. A on, sam Jezus, odpowiadając, rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Więc przyszłaś do mnie bezprawnie. Nie masz co tutaj robić. Taką informację mogła przyjąć. Trzy sytuacje, po których mogłaby się obrócić i odejść i zrezygnować. Ale jednak była zdeterminowana. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. Niedobrze jest, Jezus powiedział, brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: tak, Panie, tak, masz rację. Ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara twoja. Niechaj ci się stanie, jak chcesz. Zobaczcie, można byłoby powiedzieć, że trzy etapy wzrostu prowadzące do wiary, przez którą otrzymała to, o co się modliła. Trzy trudne doświadczenia, przez które się przedarła i wytrwała, by sięgnąć to, o co się modliła i o co wołała. W jednej sytuacji, jedna za drugą. Czy to było łatwe dla niej? Nie. Ale wiesz, jeżeli masz cel, do którego dążysz i on jest określony, realny, rzeczywisty, zgodny z Bożym Słowem, to ten cel pomoże ci przejść przez wszystkie trudności i nie zatrzymasz się, dlatego że wiesz i znasz ten cel i zdecydowałeś się dojść tam mimo wszystko. Nie interesuje mnie nic, interesuje mnie tylko to, do czego Bóg mnie powołał, do czego mnie prowadzi, co chcę uczynić, czego jestem pewny, wiem i wierzę w to. I amen. Taka sytuacja mówi o determinacji, by osiągnąć cel, bez względu na wszystko. Kobieta kananejska. A co robili uczniowie? Byli rozdrażnieni jej próbami. Wierzące osoby. Taką mieli postawę. Nie rozumieli tego. Kolejna sytuacja. Marek 14, 3-9. Maria z Betanii namaszcza głowę Jezusa olejkiem nardowym. Nie będę już czytał tego fragmentu. Ale wyobraźcie sobie znowu kobietę, która z serca robi coś, do czego Bóg ją powołał. Rozbija alabastrowy słoiczek z olejkiem nardowym, który jest bardzo drogim olejkiem, i namaszcza głowę Jezusa. A uczniowie co mówią? Judasz rozpoczął. Można było sprzedać ten olejek. 400 denarów. Kupę żarcia moglibyśmy kupić, rozdać biednym, nakarmić, byliby najedzeni, szczęśliwi, ubrani. A Jezus mówi: nie wiecie, co czynicie, nie wiecie, co mówicie. Ona to zrobiła na tą chwilę, namaściła mnie na śmierć, na tą drogę, którą Bóg przeznaczył dla mnie. Mało tego, jeszcze powiedział, że będą mówić o niej na całym świecie i dzisiaj ja to robię, o tej kobiecie. Ale uczniowie byli przeciwko niej. Szemrali. Po co ona to zrobiła? Ale ona zrobiła dokładnie to, o czym Jezus mówił, by zrobiła. I po prostu to zrobiła. Nie liczyła kosztów. Ale była poddana krytyce. I przez tą krytykę przeszła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb, tak powiedział Jezus. A więc te zarzuty nie powstrzymały je przed tym, co zdecydowała się wcześniej robić. Po prostu to zrobiła. Dzieje apostolskie 21. Mowa o Pawle. Mówi to on tak. My zaś ukończywszy podróż morską z Tyru, zawinęliśmy do Ptolemaidy i pozdrowiwszy braci, pozostaliśmy u nich przez jeden dzień. Wyruszywszy zaś nazajutrz, przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu ewangelisty Filipa, który był jednym z siedmiu i zatrzymaliśmy się u niego. On miał cztery córki, dziewice, które prorokowały. A gdy przez długi czas tam pozostawiliśmy, nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus i przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł: to mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. A gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. Zobaczcie, Paweł mówi o pewnej rzeczy, o której Bóg, Duch Święty mówił mu już wcześniej. Ale nie rozumieją tego jego bracia w Chrystusie, najbliżsi współpracownicy, Kościół. XIII. Wtedy Paweł odrzekł: co czynicie, płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. A gdy się nie dał nakłonić, daliśmy spokój i powiedzieliśmy: niech się dzieje wola Pańska. Sytuacja w Kościele. Determinacja Pawła sprawiła to, że nie poddał się poradom, nie poddał się głosu Kościoła, ale zdecydował się swojej determinacji na to, by wypełnić Bożą wolę. Bo wcześniej jest powiedziane, że Duch Święty przekonuje go w każdym mieście, w którym jest, że będą go, że spotkają go cierpienia i więzy. I był na to zdecydowany. Powiedział: będę służył Bogu do końca, nie poddam się, wytrwam do końca. I tak było. Ale uczniowie dopiero w całkowitym wypróbowaniu też jego postanowienia przestali tych prób nawrócenia go z tej drogi. Wszyscy ci ludzie, o których tutaj była mowa, zobaczcie, że nie dali się zbić z tropu. Nie dali się zbić z tropu mylącym się braciom, ale w determinacji szli, by osiągnąć to miejsce, do których Bóg ich prowadzi. Oni parli do przodu, parli, by wypełnić Bożą wolę. Paweł o sobie powiedział tak, wracam do poprzedniej historii. I oto teraz, zniewolony przez ducha, idę do Jerozolimy, to jest Dzieje Apostolskie 20-22. Nie wiedząc, co mnie tam spotka, prócz tego, czy mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski, mówiłem o tym. Ale dalej mówi tak, otwórzmy sobie ten 20 werset. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, aby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Zobaczcie, jakie miał zrozumienie, głębokie przekonanie w swoim sercu, jak jego cel mocno został podkreślony i zaakcentowany, że przewyższał nawet wartość jego życia. O moim życiu nie warto mówić nawet. Najważniejsze jest, bym biegł do końca w biegu, który Bóg mi wyznaczył dla mojego życia, bym osiągnął cel. A więc okazujemy naszą determinację w chwilach, kiedy napotykamy sprzeciw. Wiecie, niekiedy jesteśmy w takich miejscach, że dzieje się dużo tych wszystkich rzeczy w naszym życiu i nie jesteśmy w stanie niekiedy się połapać nawet, o co chodzi. Wszystko się wkoło wali, zniechęca nas, przyjaciele się od nas odwracają, inni chrześcijanie tracą wiarę, zaczynają wątpić w nas. I wtedy właśnie nastaje taki czas, kiedy nasza determinacja powinna wysunąć się na pierwsze miejsce. Często w takich chwilach w naszym wnętrzu mamy takie dwa głosy. Wszystko woła, zrezygnuj, daj spokój, to nie ma sensu, poddaj się. Ale inny głos mówi, nie zatrzymuj się, wytrwaj jeszcze chwilę. Wytrwaj jeszcze chwilę, jesteś w stanie, możesz to zrobić, dasz radę. Idź do przodu, nie zatrzymuj się. To głos Ducha Świętego. Kiedyś czytałem o takim doświadczeniu, które przeprowadzili naukowcy, gdzieś tam biolodzy. Wzięto 1000 kokonów. Jak wiemy, dowiedziałem się o tym, że motyl, kiedy... Ania mogła wam tam szczegóły powiedzieć, ale kiedy zamienia się w motyla z poczwarki, czyli wychodzi z kokonu, przechodzi niesamowity ból. To jest po prostu taki ból, jak mówią biolodzy, którego tak normalnie trudno zrozumieć. I zdecydowano się pomóc tym motylom, które wychodzą poprzez to, że rozcinali kokon. I ja w ten sposób, to takie cesarskie cięcie było. Tak? Wszystkie te motyle wyfrunęły, ale wszystkie zdechły. Czyli to doświadczenie pokazuje, czy doświadczenie to takie medyczne, naukowe, że tym motylom jest potrzebne, niezbędne przejście przez ten trudny moment, by mogły normalnie żyć jako motyle w przyszłości. Kiedy patrzymy tak na nasze życie, powinniśmy patrzeć w ten sposób. Tak, to jest prawda, są trudności, są problemy, ale wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Z Nim przejdę to, przeprowadzę. On mnie przeprowadzi przez te rzeczy. Dam radę. A więc jest to bieg. Jest to pewien bieg, w którym my uczestniczymy. Każdy z nas bierze udział w tym biegu. Każdy z nas ma swoje osobiste powołanie od Boga. Każdy z nas ma wyznaczone miejsce od Boga na dany czas. Każdy z nas ma swoją relację osobistą z Bogiem i z Duchem Świętym. I każdy z nas powinien wiedzieć, do czego jest powołany. A jeżeli nie, to przynajmniej być w drodze do tego, by to powołanie odebrać od Niego. W Bożym Słowie jest wiele obietnic na różne sytuacje w naszym życiu. I taką jedyną drogą, aby do nich dotrzeć i przebić się przez opozycję, by posiąść je na własność, jest właśnie determinacja, by to osiągnąć. Łukasz 16:16. Do dnia dzisiejszego jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do Niego gwałtem wdziera. Gwałtem to znaczy danie wszystkiego tego z siebie, co tylko mogę dać, by to zdobyć. Wiecie, nagrałem na komórce taki krótki filmik, ale to jest filmik, na którym chciałbym, żebyśmy spojrzeli w taki sposób. Jezus jest naszym trenerem. Jezus jest tym, który ćwiczy nas, który uczy nas, który nas zachęca. I możemy spojrzeć na tych ludzi, którzy tu będą grali główną rolę, czy na tego jednego człowieka, sportowca, jako na nas. Ale też zobaczmy na opozycję, która działa się z tyłu, w osobach jego kolegów. I słuchajmy to i weźmy to do naszego serca. Wiecie, Ja kilka razy oglądałem ten film i ja za każdym razem ryczę. Ale to pokazuje serce Boga i serce Jezusa w tym, by doprowadzić nas do tego miejsca, by Boża wola w naszym życiu mogła się wypełnić. Bo to, że On chce, to jest amen, to jest niezmienne. Tylko to od nas zależy, czy przyjmiemy ją i czy z determinacją będziemy biegli w tym biegu, by osiągnąć to, do czego Bóg nas powołuje, nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że już nie możemy. Możemy startować. O czym ten film mówi? Co Bóg dzisiaj mówi do ciebie? Ten chłopak na końcu powiedział, że on waży więcej. Wszyscy myśleli, że waży dużo, dużo mniej. Dał radę? Dlaczego zasłonił mu oczy? Dlaczego trener zasłonił mu oczy? By nie koncentrował się na tym, co dzieje się wokół. Bo kiedy niekiedy patrzymy na to, co dzieje się wokół, to wszystko mówi, nie, zatrzymaj się, daj sobie spokój, nie wytrwasz, to jest niemożliwe. Ale kiedy patrzymy na Jezusa, słuchamy tego, co On mówi, słuchamy Jego słowa, słuchamy Jego ducha, przyjmujemy zachętę, idziemy i jesteśmy w stanie przejść samych siebie. On chciał przejść tylko tam 20 kroków. Przeszedł całe boisko. A zobaczcie, co robił Kościół. Halo, co robił Kościół? Pukali się w głowę. Nie wiem, czy było akurat to widać tam. To są takie sygnały, to są takie rzeczy. Ale on jednak słuchał tylko trenera. I doszedł. I wszyscy byli zadziwieni, że zrobił coś, co tak normalnie jest niemożliwe do zrobienia. Jesteś dzisiaj w miejscu trudności? Jesteś dzisiaj w miejscu doświadczenia? Przechodzisz pewne rzeczy? Wytrwaj do końca. Wytrwaj do końca. Jezus jest twoim pomocnikiem. Duch Święty będzie cię prowadził. Będzie cię umacniał, będzie cię zachęcał. Będzie cię inspirował. Będzie dodawał ci siły. Będzie podnosił cię na skrzydłach. Jak orzeł będziesz frunął ponad wszelkimi przeciwnościami. Tylko dlatego, że zdecydowałeś się swojej determinacji na to, że wytrwasz do końca. Ten będzie zbawiony, kto wytrwa do końca. Czy to znaczy, że dzisiaj, kiedy bym zdecydował się zejść z drogi Bożej, to już muszę iść do nieba? I czy pójdę? Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. A więc musimy trwać w Nim. Musimy zaprzeć się samych siebie. Przejść przez trudności, przez niemożliwości. On nas przez to przeprowadzi. I tego wam życzę. I do tego was dzisiaj chciałem zachęcić, byśmy wszyscy wytrwali w pełnieniu Bożej woli na tej drodze z Bogiem. Czy to w życiu osobistym, czy też w Kościele. Bo mamy powołanie zarówno indywidualne od Boga, ale też mamy powołanie jako Kościół. Jeżeli będziemy w tym dążyć, do tego dążyć, by to zrealizować. On będzie nas błogosławił, a my będziemy mieli z tego radość, choć dzisiaj może być trudno. Ale to nie jest ważne, dlatego że mamy pewien cel, by to zrealizować. A jaki mamy cel? By być do końca posłusznymi Bogu, temu, co powiedział. Do mnie osobiście, do mnie jako głowy w domu, do mnie jako żony, do mnie jako do dziecka, jako rodzica i możemy tu wymieniać jeszcze wiele, wiele miejsc, w których mamy pewną odpowiedzialność. Ale to do nas należy decyzja, czy weźmiemy to w to miejsce i czy wytrwamy. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Jezusie Chrystusie. Kochani, błogosławię was w imieniu Jezusa. Amen.
Halleluja. Też byłem dotknięty teraz. Wiecie, kiedyś Bóg do mnie powiedział, gdy tak rozmyślałem, synu, ja jestem wierny i chcę, żebyś ty był wierny. To jest bardzo dobre porównanie. Wierność jest taką cechą charakteru, która mówi nam o dużej odległości w czasie. Jak długo dla każdego z nas, to jest nie wiadomo. Ale jest to długi czas i wtedy jest kształtowany. Ktoś kiedyś słusznie powiedział, że nie jesteśmy krótkodystansowi, ale długodystansowi. To jest całe nasze życie. To nie jest 100 metrów. To jest całe nasze życie. I dlatego wierność, jeszcze raz wierność, to jest cudowna cecha charakteru. Dziękujemy, Janusz, za to słowo. Łukasz. Jest Łukasz? Chodź. Ten minut. Halleluja.
Halleluja. Ja bardzo chciałem wszystkim podziękować, którzy się o mnie modlili. Ja podejdę tam i będę z komputera wam opowiadał. Szybciutko to zrobię, bo wiem, że już jest późno. Słuchajcie, byłem na wyspie, która się nazywa Great Barrier Island. O, byłem tutaj w zatoce, która się nazywa Karaka. I jest to bardzo piękne miejsce i chciałem wam pokazać szybciutko parę fotografii.
Jak to przesunę?
Byłem na takim kursie, który się nazywa Inheriting the Nations, czyli branie narodów w dziedzictwo. I powiem wam tak, że zajęcia odbywały się od 8:30 i trwały do godziny 1:00. I to byłoby wszystko, z tym, że tych zajęć było ...11 tygodni, czyli około 300 godzin nauczania i prawie tyle samo godzin posługi. W każdym razie szybciutko wam powiem, że to, co przeżyłem tam, mógłbym nazwać boską destrukcją, bo masę rzeczy, w które wierzyłem, po prostu musiałem wyrzucić do śmietnika i zmienić je na inne. I to było bardzo bolesne i większość ludzi, którzy była tam ze mną, mówiła dokładnie to samo, że to były 3 najpiękniejsze miesiące ich życia i jednocześnie 3 najtrudniejsze miesiące ich życia. Po niektórych nauczaniach miałem ochotę po prostu spakować się i wyjechać z powrotem do domu. Była nawet taka sytuacja, że jedna dziewczyna uciekła. Po prostu nie wytrzymała tego i na szczęście tylko na 3 dni gdzieś tułała się po wyspie, a potem wróciła z powrotem. Powiem wam, ja nie wiem, jak mógłbym się tym wszystkim podzielić z wami, bo nie można skrócić w 5 minutach 300 godzin nauczania. Ale powiem wam, ja wróciłem zmieniony. Chodzę w wolności, której przedtem nie miałem. Jednym z takich elementów tej szkoły było to, żeby pisać listy do swoich bliskich. Najpierw trzeba było zrobić taki rachunek sumienia i przebaczyć swoim bliskim wszystko, co zrobili nam po prostu złego. Wypisać to na karteczce i spalić. No ja wypisałem sporo karteczek, muszę wam powiedzieć. I spaliłem to. A następnego dnia poproszono nas, żebyśmy napisali listy z podziękowaniem dla swoich bliskich za to wszystko, co zrobili dla nas dobrze. I pomyślałem sobie, o, ja już kiedyś pisałem taki list, nie będę miał problemów. I list do mojej mamy pisałem przez prawie 3 dni i płakałem przez 3 dni. Okazało się, że moje serce ma taką głębię, takie poziomy, do których ja nigdy nie zaglądałem. Z listem do najstarszej siostry było najtrudniej. Potem młodsza siostra już troszeczkę lepiej mi poszło, a już z najmłodszą zupełnie dobrze. Ale słuchajcie, wróciłem do domu i te listy zmieniły atmosferę. Ja odwiedziłem moją mamę 3 dni temu i jak wszedłem do domu, to broda jej się trzęsła i musiała wyjść do pokoju, żeby sobie popłakać. Okazało się, że moja mama przeczytała swój list, po czym przeczytała list, który napisałem mojej siostrze. A potem moja siostra przeczytała jeszcze list mojej mamy i obie płakały po prostu przez kilka dni. No ale jak wróciłem do domu, to one powiedziały: brat, wiesz co, ja może nie kocham Kościoła, ale kocham Boga. I wierzcie mi, atmosfera się tak zmieniła, że mogłem po prostu opowiadać im o Bogu zupełnie swobodnie, a one słuchały z otwartą buzią. I wiecie, gdybym miał zapłacić jeszcze raz taką cenę za to, żeby moje relacje w rodzinie były właśnie takie Boże relacje, to ja bym zapłacił to jeszcze raz. Wiecie, zanim wyjechałem tam, miałem taką rozmowę z Zenkiem Seredyńskim i Zenek mówi: Łukasz, ja się modlę o to, żebyś miał taką przychylność u ludzi, że jak będziesz głodny, żeby ci kupili obiad, a jak będziesz miał na coś ochotę, żeby ci to dali. I to słowo wypełniło się w 100%. Anetka Kaliściak powiedziała: Łukasz, jak ty tam pojedziesz, to ty tam będziesz mógł nauczać tych ludzi. I wierzcie mi, w wielu przypadkach było tak, że mogłem po prostu się podzielić czymś, o czym nawet wykładowcy tam nie wiedzieli. I jednym z pierwszych elementów na tej szkole było to, żeby po prostu modlić się o swoich pastorów, bo oni noszą jarzmo, które po prostu dał im Bóg. I wiecie, ja znalazłem się tam dlatego, że po prostu wysłuchałem iluś tam nauczeń naszego pastora i już byłem tak zdeterminowany, żeby po prostu wziąć coś więcej. I wierzcie mi, błogosławieństwo pastora i starszych w kościele jest po prostu niezwykle ważne. I podejrzewam, że właśnie dlatego wiele rzeczy mogło się tam dla mnie otworzyć. I wierzę, że wiele rzeczy tutaj otwiera się w kościele też dlatego, że po prostu mamy wzajemne relacje. Jak widzicie, wyspa jest piękna. Cały czas chodząc tam, myślałem o naszych gorączkach, bo gdyby była tam Agatka i Beatka, to przeszłyby tą wyspę chyba w jeden dzień, w jedną i w drugą stronę. Wyspa z daleka wygląda troszeczkę jak brokuły, bo te namorzynowe lasy są takie po prostu, przypominają trochę brokuł. Ja troszeczkę zarosłem tam na miejscu, troszeczkę ogorzałem od słońca, ale tam powiedzieli nam taką rzecz, że Bóg napisał 2 księgi. Jedna to jest Biblia, a druga to jest natura i ta druga była pierwszą księgą, bo Adam i Ewa znali Boga, a nie mieli Biblii, tak? I oni powiedzieli: idź w takie miejsce, gdzie się z Nim spotkasz. Więc zwiedzałem tą wyspę, widzicie, były tam cudowne plaże i niektóre z nich były wyłącznie na moją użyteczność. Dosłownie, nie było tam nikogo oprócz mnie. Do zatoki, przy której mieszkałem, przypływały delfiny, rekiny, orki. Podobno była tam orka, która wielorybnikom przyciągała wieloryby za tą linę od harpuna. I ta orka już dawno nie żyje, ale mają jej szczękę i zęby z jednej strony są wytarte, ponieważ ona ciągnęła te liny, bo zawsze dostawała później jakieś mięso od tych wielorybników. Te zdjęcia to jest widok z kaplicy, w której się modliłem. Spotkałem tam wspaniałych ludzi, żeglowałem żaglówką, katamaranem, pływałem kajakiem po morzu. Niektóre z tych zatok są do kupienia, więc jeśli mielibyście ochotę, to nie ma problemu. Któregoś dnia do zatoki przypłynęła dziewczyna, młoda 22-letnia dziewczyna i powiedziała taką rzecz. Nazywam się Laura Decker i opłynęłam świat dookoła samotnie. Ja mówię: jesteś taka młoda i opłynęłaś świat? Ona mówi: nie, opłynęłam świat, jak miałam 14 lat. Słuchajcie, byłem w szoku. Kiedy Laura przypływa do portu, to ludzie zdejmują czapki z głów, bo jest najmłodszym człowiekiem, który opłynął samotnie świat. Więc zabrała mnie na swoją łódkę i opowiadała mi takie historie. Wiecie, co jest największym zagrożeniem na morzu? Piraci. Ja nie sądziłem, że to po prostu... Zawsze kojarzyłem piratów z taką opowieścią, wiecie, z czasów Dickensa albo, nie wiem, z admirała Nelsona. A się okazuje, że piraci są realnym zagrożeniem na morzu i po prostu trzeba było przed nimi uciekać. Ona była ścigana przez piratów, jak wypłynęła z Australii i musiała wezwać po prostu przez radio pomoc. I nie było żadnego statku w okolicy, ale zleciał taki wojskowy samolot bardzo nisko i jak oni zobaczyli, że on już może ich zidentyfikować, to odpłynęli na bok. Miała też taką sytuację, słuchajcie, bardzo ciekawą, że dopłynęła do przylądka, do portu Cape Town w południowej Afryce i był taki sztorm, że musiała płynąć przez 3 dni czy 2 dni stojąc przy tym sterze, nie jedząc i nie pijąc. I mówi, że wszystko już skupiła się tylko na tym, żeby tylko dotrzeć do portu. To jest moja grupa tam, bo mieliśmy takie mniejsze grupy też. A to jest ten katamaran, na którym pływałem. I słuchajcie, tam była taka sytuacja, że powiedzieli jej, płyń albo teraz, albo za chwilę będzie jeszcze większa burza. I kiedy dopłynęła do portu, już bardzo zmęczona, po 2 dniach bez jedzenia, bez picia, bez spania, dopłynęła do portu, a w porcie czekał jej tato. Zabrał ją na ciepłą czekoladę i mówi, dopiero w restauracji, jak piła tą ciepłą czekoladę, to uświadomiła sobie, co zrobiła. Bo była już tak skupiona tylko na tym, co się działo. Do portu przypłynął taki katamaran, który miał 3 sypialnie, 3 toalety, 3 prysznice w środku, prawie restaurację na pokładzie i zabrał nas na wycieczkę. I człowiek, który jest dowódcą tego, kapitanem tego katamaranu, powiedział mi, że w razie gdyby była jakaś niepogoda albo coś takiego i nie mógłbym dotrzeć do Auckland na samolot, to on mnie tym katamaranem szybciutko tam zawiezie. Także miałem naprawdę łaskę. Kiedy byłem na tym katamaranie, wciągnięto mnie na szczyt masztu. Słuchajcie, muszę wam to pokazać, bo to jest coś niezwykłego. Wiecie, my tam uczyliśmy się chodzić w wolności. I wolność to jest właśnie wspaniała rzecz. Okej, to teraz filmek. To jestem właśnie ja na szczycie tego jachtu. Jeszcze raz. Trochę się bałem, że mi kamera z ręki wypadnie, ale przeżycie było niesamowite. Powiem wam taką rzecz. Miałem wrażenie, że Bóg po prostu zrealizował wszystkie moje dziecięce marzenia. Odkrywanie, słuchajcie, jakichś jaskiń, w których piraci ukrywali skarby, pływanie między wyspami, żaglówką, kajakiem, katamaranem, łodzią motorową. To wszystko po prostu było czymś niezwykłym. Ale to, co przeżyłem jakby w naturze, to zupełnie nie oddaje tego, co przeżyłem tam w duchu. Bo ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że nasze dorosłe życie tak bardzo kształtowane jest przez nasze dzieciństwo. Rzeczy, które przeżyliśmy jako dzieci, po prostu kształtują nas i po prostu modulują nasz sposób patrzenia na świat. Wiecie, w pewnym momencie miałem taką rzecz, że modliliśmy się o to, żeby przyjąć Bożą miłość i ja mówiłem, jak mogę przyjąć miłość od kogoś, kogo się tak panicznie boję. Bo panicznie bałem się mojego taty i panicznie bałem się Boga i nie zdawałem sobie sprawy z tego. Najpierw musiałem mu wybaczyć pewne rzeczy, mojemu ziemskiemu tacie, żeby przyjąć coś od Boga. Wiecie, nasi rodzice są jak taka brama, która prowadzi nas do Boga, i jeśli ta brama jest zepsuta, to nie możesz się dostać w Bożą obecność. I wierzcie mi, ludzie przeżywali tam tak głębokie uzdrowienia, takie dotknięcia, że ja naprawdę chciałbym się tym wszystkim podzielić z wami, bo są to bardzo, bardzo ważne rzeczy. I chyba najlepszy taki owoc tego jest, że po prostu mam głęboką świadomość, że jesteśmy nawzajem rodziną. Wierzcie mi, już mówiłem dziewczynom od flag, że była dziewczynka, która w pewnym momencie zaczęła machać flagami i ja się rozpłakałem, bo przypomniałem sobie po prostu, jak wygląda uwielbienie u nas w kościele. Jak usłyszałem ten łopot flag, pomyślałem sobie, o, ja już chcę do domu, ja chcę z powrotem wrócić do mojej rodziny. Wierzcie mi, to jest naprawdę wspaniała rzecz. Musicie mnie obserwować, bo po prostu jestem przekonany, że bardzo wiele w moim życiu się zmieniło, ale to już wy musicie to, że tak powiem, ocenić. Jestem bardzo wdzięczny Bogu za wasze modlitwy, za wasze wsparcie i za wszystko, co dla mnie zrobiliście. Ja się czułem tam jako wysłannik naszego kościoła. Byłem jedynym Polakiem spośród 70 osób i spośród 15 narodów, które tam były reprezentowane. I uważam, że może w jakiś sposób przetarłem szlak i może inni też będą po prostu chcieli w tym uczestniczyć w przyszłości. Młodzi ludzie mogą tam jechać jako wolontariusze. Mam specjalny taki formularz, jeśli ktoś chciałby spędzić, nie wiem, 3 miesiące, pół roku na wyspie, to zachęcam was, tam jest praca dla młodych ludzi, także tyle. Dziękuję wam bardzo.